Proszę, otwórzmy Księgę Sędziów, szósty rozdział. Księga Sędziów, szósty rozdział. I będziemy czytać od pierwszego wiersza. Potem czynili synowie izraelscy zło w oczach Pana, wydał ich więc Pan w rękę Midiańczyków na 7 lat. A gdy się wzmogła przemoc Midiańczyków nad Izraelem, poczynili sobie synowie izraelscy przed Midiańczykami podziemne lochy w górach, jaskinie i warownie. I zdarzyło się, że gdy Izrael zasiał, nadciągali Midiańczycy i Amalekici i ludzie ze wschodu i napadali go. Rozkładali się u nich obozem i niszczyli plon ziemi aż do okolic Gazy. I nie zostawiali w Izraelu żywności ani owcy, ani wołu, ani osła, gdyż nadciągali wraz ze swoimi stadami i z namiotami i przybywali tak licznie jak szarańcza, a zarówno ich, jak i ich wielbłądów było bez liku. Tak iż gdy weszli do ziemi, spustoszyli ją. Zubożał tedy Izrael bardzo przez Midiańczyków i wołali synowie izraelscy do Pana, do tego miejsca. Mamy taką sytuację opisaną w Księdze Sędziów i w sumie na samym początku Bóg powiedział, że zostawił w ziemi Kanaan pewne narody, po to, żeby doświadczyć naród izraelski, czy będą służyć Panu, Bogu, czy będą służyć innym Bogom. I to, co możemy zobaczyć, to pewnego rodzaju złe postępowanie w narodzie izraelskim. Widzimy tutaj jasno opisane w pierwszym wierszu, że nie żyli zgodnie z tym, co Bóg powiedział. No i Bóg dał taką próbę, tak? Czy rzeczywiście, żeby oni sprawdzili swój stan serca, sprawdzili siebie, sprawdzili swoje motywacje, gdzie tak naprawdę się znajdują. I to, co możemy zobaczyć, to pewnego wroga, pewien naród midiański. I niezwykłe jest to, co się działo. Jest napisane w drugim wierszu, że gdy wzmogła się przemoc Midiańczyków nad Izraelem, poczynili sobie synowi izraelscy przed Midiańczykami podziemne lochy w górach, jaskinie i warownie. Czyli możemy zobaczyć, że pewien strach się pojawił w życiu narodu izraelskiego i lęk przed tym, że te plony, które mają, zaczynają znikać, zaczynają topnieć. Możemy sobie wyobrazić taki kryzys finansowy w narodzie izraelskim, gdzie jest napisane, że ten wróg, gdy nadciągali Midianczycy, Amalekici, rozkładali się obozem i niszczyli plon, tak? Nie zostawiało w Izraelu żadna żywność, ani owce, ani woły, ani osła. Możemy zobaczyć, że ten kryzys finansowy, który miał miejsce, który dotknął naród izraelski, miał pokazać, gdzie tak naprawdę znajduje się naród izraelski. I przez utratę tego zaopatrzenia Bóg chciał nauczyć Izraela, kto faktycznie jest ich Panem. I tutaj możemy zobaczyć, że Baal znaczy Pan. To ten drugi Pan. Więc Pan według ludów tamtej ziemi. I możemy czytać, że Gedeon był tym, który miał zburzyć ołtarz Baala i miał postawić ołtarz dla Pana. Miał wybudować ołtarz dla Pana. Miał odwrócić tą sytuację, która miała miejsce w Izraelu, gdzie naród Boży był chodził po prostu za innym Bogiem, za innym Panem. I jednym z takich wrogów, który potrafi wzbudzić strach w życiu człowieka, jest to właśnie lęk, jest to troska o byt. O byt ten nasz tutaj na ziemi. Dobrze możemy zauważyć, że stajemy w obliczu różnych testów, kiedy zaczyna się robić krucho finansowo. Albo w kraju, w którym mieszkamy, zaczynają topnieć zapasy. Okazuje się, że inflacja jest tak duża, że potrafi nam zjeść to, co chcemy odłożyć. Że państwo, w którym żyjemy, zbiera tak wielkie podatki, że mamy pewne obawy, że cokolwiek nam zostanie. Kiedy połączymy tych różnych wrogów, z którymi się stykamy, to możemy tak naprawdę zobaczyć, gdzie jesteśmy, w którym miejscu jesteśmy. Właśnie jednym z takich wrogów, który potrafi wzbudzać strach, jest troska o byt. Słowo Boże mówi o tym, że mamy oddawać co Bogu boskie, a cesarzowi co? Cesarskie. I ciekawe jest to, że w chwilach, kiedy jest taki kryzys finansowy, to jako ludzie potrafimy schodzić do takich jaskiń, ukrywać się i pracować w cichości, nie czynić tego, co mówi Słowo Boże. Nie oddawać podatków, ale potrafimy strach przed jutrem, że coś nam zabraknie, że gdy więcej odłożymy na boku, to ten wróg, który jest dookoła nas, nie zabierze nam tego. I próba jest wtedy, gdy tracimy materialne zaopatrzenie, gdy ulegamy strachowi i to nas potrafi paraliżować, związywać. Okrada nas wtedy z chęci do służenia Bogu, do robienia czegokolwiek innego, poza tym, żeby myśleć o tym zaopatrzeniu dnia dzisiejszego czy jutra. Wróg zabiera pewną przestrzeń do życia. Tutaj jest napisane, że Midianczycy, którzy żyli w tym czasie, oni nie mieli do życia. Oni byli okradani z tego, co jest potrzebne im do życia. Dobrze jest sprawdzić, gdzie jest nasze źródło. Czy jest nim Bóg, czy jest nim inny pan, Baal. Co mówi Mateusz w 6 rozdziale, 24 wierszu? Nikt nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i drugiemu panu mamonie. Ciekawe jest to, że ta sytuacja, która miała miejsce, Bóg przez tą sytuację chciał doprowadzić i lud Boży do tego, żeby mogli zobaczyć, gdzie tak naprawdę powinno być ich zwycięstwo, na czym powinni się oprzeć jako lud Boży. I w 7 rozdziale od wiersza 1 przeczytamy, jest coś ciekawego się dzieje. Dzieje się pewien test dla narodu Bożego, który pokazuje, w jaki sposób lud Boży może sprawdzić siebie, czy jest sprawdzony przez Boga, gdzie jest jego serce. I od 1 wiersza 7 rozdziału czytamy takie słowa. Jerubaal, to jest Gedeon, wraz z całym swoim zastępem wstał wcześnie rano i rozłożyli się obozem u źródła Harod, zaś obóz Midjańczyków miał na północ od wzgórza More w dolinie. I rzekł Pan do Gedeona: zaliczny jest przy Tobie zastęp, abym wydał Midjańczyków w ich ręce, bo Izrael wynosiłby się ponad mnie, powiadając: sami się wybawiliśmy. Każ więc ogłosić ludowi tak, aby usłyszał. Kto bojaźliwy i lękliwy, niech zawróci. I dokonał Gedeon przeglądu, wskutek czego zawróciło z zastępu 22 tysiące, a pozostało 10 tysięcy. I rzekł Pan do Gedeona: jeszcze zastęp jest zaliczny, sprowadź ich w dół nad wodę, a zamiast ciebie ja ich tam wypróbuję. O którym ci powiem, ten pójdzie z tobą, pójdzie z tobą. Żaden zaś z tych, o którym ci powiem, ten nie pójdzie z tobą, nie pójdzie. Sprowadził więc zastęp nad wodę. Wtedy rzekł Pan do Gedeona: każdego, który chłeptać będzie wodę językiem, jak pies chłepcze, odstaw osobno. Tak samo każdego, który klęknie na kolana, aby pić. A liczba tych, którzy chłeptali wodę z ręki przy ustach, wynosiła 300 mężów. Cała zaś reszta zastępu klękała na kolanach, aby się napić wody. Rzekł Pan do Gedeona: przez tych 300 mężów, którzy chłeptali wodę, wybawię was i wydam Midjańczyków w twoje ręce. Cała zaś reszta ludu niech idzie każdy do swojej miejscowości. To, co możemy zobaczyć w pierwszym wierszu, co mamy zapisane, to to, że jest, czytamy coś takiego. Jerubal, to jest Gedeon, rozłożył się nad źródłem Harod. I ciekawe jest to, gdzie rozłożył się lud. W jakim miejscu? To źródło, o którym tutaj jest napisane, jest źródłem drżenia, inaczej na polski. I tam, nad tym źródłem, naród izraelski został po prostu przetestowany. Czytamy o pierwszym takim teście, o pierwszej próbie, którą mieli, którzy byli poddani. To jest to, że byli poddani temu, że kto miał bojaźń przed tym, to nie może pójść i zwyciężyć. Nie może przynieść zwycięstwa. I kiedy popatrzymy się rzeczywiście na życie, kiedy może byliśmy w takiej sytuacji kryzysowej, że strach potrafi dyskwalifikować. Strach, który wzbudza się w czasie kryzysu, dyskwalifikuje nas do tego, że nie jesteśmy w stanie prowadzić innych do prawdziwego, Bożego zaopatrzenia. Nie będziemy szukać i prowadzić innych do królestwa, ani do sprawiedliwości. Zobaczmy, że kiedy mamy strach przed finansami i zaczynamy chodzić i biegać za tymi finansami, to nie prowadzimy innych do zwycięstwa. Dlaczego? Bo sami jesteśmy zagalopowani tym, żeby to zaopatrzenie było od strony pieniędzy, a nie Boga. I ważne jest to, co jest naszym źródłem. Ważne jest to, żebyśmy poznali, co tak naprawdę jest naszym źródłem. Czy są nimi pieniądze? Kiedy jest kryzys finansowy, to czego najbardziej potrzebujesz w tym czasie? Czy potrzebujesz pieniędzy i szukasz pieniędzy na rynku? Czy potrzebujesz modlić się do Boga, by cię zaopatrzył w to, co jest potrzebne? I strach właśnie jest tym, który dyskwalifikuje, że jesteśmy zajęci zarabianiem pieniędzy i nie prowadzimy innych do królestwa. W Mateusza 6 rozdziale 25 wierszu jest napisany: dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia? Czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wyrzucona, czyż nie jest o wiele was o mało wierni? Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się przyodziewać będziemy, bo tego wszystkiego poganie szukają. I tutaj, albowiem Ojciec wasz niebieski wie, czego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski, dosyć ma dzień swego utrapienia. I tu jest właśnie pokazany ten kontrast, że kiedy szukasz pieniędzy, szukasz zaopatrzenia, to nie jesteś w tym miejscu, w którym być powinieneś. Czy nie jestem w tym miejscu, w którym powinienem, ale mamy szukać Królestwa Bożego, sprawiedliwości i wtedy nie będziemy zdyskwalifikowani. Strach nie będzie tym, który dyskwalifikuje nas do tego, żebyśmy poprowadzili innych do Królestwa. I to był jeden test. Mamy tutaj opisany też drugi test, który jest bardzo ważny. I zobaczmy, czego możemy się nauczyć. Od wiersza 4 do 7 mamy tutaj sytuację, gdzie w pierwszym teście odpadło bardzo dużo ludzi, tak? Bo tam jest napisane, że z 22 tysiące odeszło, zostało tylko 10. Do drugiego testu przystąpiło 10 tysięcy ludzi, no i zostało z 10 300 osób. Dość duża różnica. Duży kontrast tego, kim Bóg się posłużył do tego, żeby zwyciężyć nad takim wrogiem. I od wiersza 4 mamy tutaj sytuację, gdzie mieli się napić wody. Mieli zejść w dół nad wodę i powiedział Pan Bóg, że ich wypróbuje. I żaden z tych, o którym ci powiem, nie pójdzie z tobą, nie pójdzie. A do kogo miał powiedzieć, że pójdzie, to pójdzie. I sprowadził więc zastęp nad wodę, 5 wiersz. Wtedy rzekł Pan do Gedeona: każdego, który chłeptać będzie wodę językiem, jak pies chłepcze, odstaw osobno. Czyli każdego tego, który wziął do dłoni, tak, do rąk wodę i wypił z rąk, to miał przejść test. A ten, kto klęknął, pochylił się nad wodą, klęknął, to miał nie poprowadzić tych do zwycięstwa. I na czym to polega? Jaki jest, o czym nam to mówi? Ważne jest to, jaki mamy stosunek do naszego pragnienia, tak? Tutaj mamy sytuację, gdzie byli Izraelici, którzy padli na kolana, tak, by zaspokoić pragnienie. Padli, ale nie przed Bogiem, tylko padli przed swoimi pragnieniami. I to jest ważne, że nasze pragnienia, konkretnie pragnienia oczu, mogą być tym, które dyskwalifikują nas do tego, żebyśmy poprowadzili innych do królestwa w tym, kiedy przychodzi właśnie kryzys finansowy, tak? Kiedy przychodzi jakiś brak zaopatrzenia, kiedy przychodzi coś, co powoduje, że nie mamy środków albo tych środków jest dużo mniej. No jak to jest z tymi pragnieniami? No Bóg dopuszcza, że pragnienia na tyle mogą zbliżyć się do naszego życia, czyli możemy nie dać oporu naszym pragnieniom i po prostu, że tak powiem, popłyniemy. Jeżeli są rzeczy na tym świecie, w które zaczynamy inwestować, szukać, tak? Chcemy zaspokoić nasze życie, chcemy mieć taką posiadłość, czy jeszcze coś tam, czy jeszcze gdzieś zajmować się, nie wiem, wyjazdami, czy posiąść jeszcze tamtą rzecz, czy jeszcze coś innego, to co się dzieje tak naprawdę? Cały nasz czas jest skierowany na pragnienia, na zaspokojenie naszych pragnień. Po prostu klękamy przed tymi pragnieniami. I ważne jest to, żeby pragnienia naszych oczu, żeby wygrać z tym. Pragnienia naszych oczu potrafią zubożyć nasze życie w duchu. Kiedy nie mamy kontroli nad pragnieniami, to one nie pozostawiają w naszym życiu nic, co jest potrzebne tak naprawdę do życia i pobożności. Przejedzą nasz cały czas, przejedzą nasze środki, które posiadamy. Pragnienia oczu okradają Boży lud, pożerają wszystko, i zostajemy bez niczego, co tak naprawdę ma prawdziwą wartość. Pan Bóg, Pan Jezus sobie powiedział: ja jestem chlebem życia. Taki bochenek, takiego bochenka potrzebujemy. W czasie kryzysu, czy jakiejś braku, potrzebujemy skupić się nie na mamonie, że ona nam da zaopatrzenie, ale na Bogu, który daje zaopatrzenie. Od 13 wiersza tego 7 rozdziału mamy taką sytuację, gdzie Gedeon, który miał pójść, poprowadzić do zwycięstwa, miał nabrać odwagi i to, czego Bóg pozwolił mu doświadczyć, to pójść do wroga i posłuchać, co ten wróg mówi. No i tutaj mamy od 13 wiersza taką rzecz opisaną. A gdy Gedeon tam poszedł, oto jeden wojownik opowiadał swojemu towarzyszowi, co mu się śniło. Mówił: oto śniło mi się, że bochenek jęczmiennego chleba wtoczył się do obozu Midiańczyków, dotarł do namiotu i ugodził weń tak, że się obalił i całkowicie przewrócił i namiot upadł. A towarzysz jego odpowiedział: nic to innego jak miecz Gedeona, syna Joasza, męża izraelskiego. Bóg wydał w jego ręce Midiańczyków i cały obóz. Gdy tedy Gedeon usłyszał opowiadanie tego snu, jego wykład, oddał cześć Bogu, potem powrócił do obozu izraelskiego i rozkazał: wstańcie, gdyż Pan wydał w wasze ręce obóz Midiańczyków. Taki bochenek właśnie musi się wtoczyć do obozu naszego wroga, do obozu naszych pragnień. Kiedy mamy pragnienia, które nie wynikają z drogi Królestwa Bożego, to potrzebujemy z nim walczyć. Jedynym rozwiązaniem jest to, kiedy ten chleb poprzedni nie stanie się pierwszeństwem w naszym życiu. Ale kiedy chleb, ten, który jest z nieba, Jezus Chrystus, Jego Słowo, Jego obietnice będą tym, co da nam zwycięstwo. Jeśli nasze duchowe życie opieramy na pragnieniach, na jakichś pożądliwościach, będzie słabo wyglądało nasze życie duchowe. Będzie pogrążone w ciemności. Mateusz opisał to tak. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest szczere, całe twoje ciało będzie pełne światła. Jeżeli zaś twoje oko jest złe, całe twoje ciało będzie pełne ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie? Światłem ciała jest, kiedy patrzymy się na znaczenie oka, to w Słowie Bożym, przynajmniej Stary Testament pokazuje, że oko jest, czy oko jest synonimem źródła, słowa źródło. I możemy zobaczyć w ten sposób, że światłem ciała jest oko albo źródło. Jeśli więc źródło jest zdrowe, całe twoje ciało będzie pełne zdrowia. Jeżeli zaś twoje źródło jest złe, chore, gorzkie, całe twoje ciało będzie pełne ciemności. Jeśli więc światło, czy źródło, światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakaż ciemność będzie. Warto się zastanowić nad tym, gdzie jest moje źródło. Skąd ja biorę, czerpię życie. Jeżeli jest to Słowo Boże, Chrystus, to moje życie będzie jasne. Co jest moim źródłem? Bóg czy Mamona? I chciałem przypomnieć o tych teście, które warto, nad którym warto pochylić nasze głowy, serce, umysł, że w czasach, kiedy jest jakiś kryzys finansowy, kiedy jest mniej, kiedy mamy mniej, to czy w czasie tego kryzysu ulegamy strachowi? Czy w czasie tego kryzysu, kiedy ulegamy strachowi, to czy nie zostawiamy tego, co jest istotne? Zaniedbujemy modlitwę, zaniedbujemy poznanie, zaniedbujemy innych ludzi, bo liczy się to, co jest moje. I warto się zastanowić też nad tym drugim testem, jaki mamy stosunek do pragnień, rzeczy, które są na tym świecie, które wypełniają ten świat. Jest mnóstwo rzeczy. Kiedy ostatnio, może nie tak ostatnio, ale kiedy pojechałem do Opola, była tam taka działka, są ogrody takie, tak, gdzie tam ludzie mogą mieć jakieś działki. I była jedna taka działka, która bardzo zaniedbana była. Tam nikt nie uprawia, jest mnóstwo drzew, ale też chaszcze i to wszystko. No i tak szedłem z moim tatą i się zapytałem, tato, a tutaj nikt tego w ogóle nie chce uprawiać, nic nie tego. Mówię, może to można by było jakoś, nie wiem, kupić i zrobić coś z tego i ten. I tak później, kiedy wróciłem i myślałem o tej rzeczy, o tej sytuacji, to Bóg dał takie myśli i pokazał mi, mówi tak, zobacz, tam jest mnóstwo drzew na tej działce, tak? Będziesz odpowiadał za każde drzewo. Musisz zrobić jakieś ubezpieczenie, zapracować, zrobić ubezpieczenie, żeby jeżeli się przewróci, to żeby po prostu było z czego oddać komu, pielęgnować te drzewa, wyczyścić całą działkę, poświęcić mnóstwo czasu. I zrezygnowałem z tego. I takich rzeczy w naszym życiu może być dziesiątki. Dziesiątki. Gdzie możemy zobaczyć coś, skierować wzrok i poświęcić się temu. I ograniczamy czas na to, żeby poznać Pana. Żeby miłować innych. Więc dobrze jest się zastanowić, czy Bóg jest moim źródłem, czy jakiś inny Bóg. A w tłumie to tylko ginie.